W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęśliwy człowiek, który stoi przed Panem i chodzi Jego drogami. Będzie spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny w zaciszu twojego domu. Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który boi się Pana. Niech cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia. Maryjo, Matko Dobrej Rady, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja ten psalm bardzo lubię, 128, bo jak można poznać błogosławieństwo Pana? No po małżońce, dzieciach i tak dalej, więc tak w zakonie się błogosławimy. Aby nasi synowie byli jak oliwne gałązki w zaciszu naszego domu. Wiadomo, że chrześcijanin rodzi dzieci. Każdy, jeżeli jest prawdziwym świadkiem Chrystusa. I o tym świadectwie trochę dzisiaj będzie. Przypominam temat, bo to już ostatnia konferencja. Zdejmij sandały, ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział Bóg do Mojżesza. Przerobiliśmy sobie, doszliśmy praktycznie do zmartwychwstania Chrystusa. Przerabiając sobie, czy zastanawiając się nad koncepcją człowieka w ujęciu biblijnym, chrześcijańskim, po to, aby umieć dać nadzieję światu. Wierzymy, że to, co Bóg opowiedział o nas, daje szczęście. I zrozumienie człowieka, to jest bardzo mocne w teologii Jana Pawła II, bez Chrystusa jest niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ Chrystus, który pozwolił, aby przetestowano na Nim ojcostwo aż do tych granic maksymalnych, czyli aż do zabicia Ojca. I próba, czy ten Ojciec, ten mistrz, nauczyciel, nadal będzie nas kochał, wyjaśnia się przez zmartwychwstanie. Chrystus zmartwychwstaje i jakiego Boga widzimy po zmartwychwstaniu? Boga, który w przeciwieństwie do takich poglądów naturalnych, pogańskich na temat Boga, nie podnosi tematu zemsty. Wręcz przeciwnie. Tworzy Kościół po to, aby nie tylko pamięć o tych wydarzeniach, o tym, że człowiek zabił Boga, była przekazywana, ale o tym, że ten Bóg jeszcze bardziej ukochał człowieka, bo zobaczył, że bez Niego historia ludzkości może być naprawdę tragiczna. I nie trzeba zbytnio jakichś elementów zewnętrznych. Człowiek odłączony od Boga tworzy sobie piekło. I czym jest piekło? Jest przestrzenią, jeżeli tak można powiedzieć, której nie doświadcza się Boga. Oczywiście mamy te wyobrażenia związane z naszą kulturą. Siarka, ogień. To wszystko ma nam pomóc, aby pokazać jedno. Jeżeli Bóg to życie, to zabierzmy sobie Boga z przestrzeni i co nam pozostaje? Pozostaje nam piekło. Czyli przestrzeń, gdzie nie ma życia, nie ma przyjaźni, nie ma akceptacji. To wszystko, co jest dobre, miłe, jest tam wybrakowane. Bo często piekło przedstawia się troszkę na zasadzie takiej jaskini zbójców, gdzie dobrze się bawią. Są kąpani, zrzeszeni i mają uciechę. Mają frajdę. Tam nie ma nawet takiej solidarności. I stąd Dante swoją intuicją pokazał tego samotnego szatana, który nawet jest samotny samym sobą. On nawet nie ma tożsamości, integracji. Jest rozbity. I to jest świat, w którym brakuje Boga. I teraz idąc dalej. Po zmartwychwstaniu Chrystusa następuje wylanie Ducha Świętego. I to jest realizacja zapowiedzi Mojżesza. Bóg objawił się w płomieniu. Mamy kilkanaście różnych symboli płomienia. Nawet w Piśmie Świętym. Jest to symbol najbardziej uniwersalny we wszystkich religiach. Woda i ogień. I w Piśmie Świętym ogień może symbolizować sąd. Ogień może symbolizować potępienie, cierpienie. Ogień może symbolizować przyjęcie ofiary, czyli ma wymiar liturgiczny. Żydzi sprawowali, no spalali ofiary w świątyni jerozolimskiej. Ogień może być symbolem oczyszczenia, tak jak się oczyszcza srebro czy złoto. Ogień może być symbolem objawienia się Boga. Stąd jeżeli na liturgii zapalamy świecę, to ten płomień ma symbolizować taką łączność z Bogiem, łączność z niebem. Ogień w końcu jest symbolem sądu ostatecznego i ogień jest symbolem Ducha Świętego. I skoro mówiliśmy sobie, że nie potrafimy Boga pokochać bez cnót teologalnych, bez tej miłości, którą jest Duch Święty, to potrzebujemy Jego osoby, aby tego Boga doświadczyć. I jest to fundament nawet do naszej misji przepowiadania dobrej nowiny. Dlaczego? Jeżeli ja nie doświadczyłem takiego Boga, który czeka na mnie pomimo największego zła, jakie uczynię. Jeżeli nie doświadczyłem takiej wspólnoty w chrześcijaństwie, która mnie zaakceptuje pomimo zła, które stworzyłem, i będę wydelegowany do głoszenia Ewangelii jako misjonarz, obojętnie czy krajowy, czy zagraniczny, to jakiego Boga będę przedstawiał? I jest to w Kościele szalenie trudne wydelegowanie misjonarza. Bo jeżeli to zrobimy urzędowo, z rozpiski, prawda? Ten jest, ma w miarę zdolności językowej, jest operatywny, dobry menadżer, wysyłamy go na misję. Ale jeżeli nie ma takiego doświadczenia, to on będzie opowiadał o swoim kościele. I będzie tworzył swój kościół. I będzie, oczywiście Duch Święty to będzie prostował, ale będzie po ludzku trudno doświadczyć prawdziwej wspólnoty. I teraz, jeżeli padło pytanie w zadaniu domowym o moją autentyczność, to też nie jest takie, rozmowa z wami, to też nie jest takie łatwe. I na to Na to zadanie też nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Kiedy możemy być autentyczni? Przynajmniej tyle. Bo co to znaczy być autentycznym? To znaczy między innymi powiedzieć, jakie są moje potrzeby, to znamy, i jakie są moje pragnienia. I mamy coś takiego jak dobre wychowanie. Od dziecka jesteśmy uczeni, że się nie siorbie, mówi się dzień dobry, ustępuje się starszym i tak dalej. I to jest pewnego rodzaju kanon, który nam pozwala odnaleźć się w społeczeństwie w sposób dobry. I mimo, że z tym się nie zgadzam, przyjmijmy, że uważam, przykład z autobusu, pani prosi, żeby jej młody człowiek w Warszawie ustąpił miejsca. Ile pani ma lat? 80. To pani się już dozna siedziała w życiu, nie? I mogę mieć taki pogląd autentyczny, że ja tak uważam. Ale wiem, że dobre wychowanie narzucone z zewnątrz pomaga mi odnaleźć się w społeczeństwie. W związku z tym, jeżeli ja wstanę i ustąpię miejsca, czy jestem autentyczny, czy nie? A uważam sobie coś przeciwnego, że starzy ludzie, emeryci, to taki ciężar społeczny.
Nie jestem.
Nie jest, nie wiem, nie znam na to pytanie odpowiedzi, czy jest to autentyczny, czy nie. Natomiast kiedy możemy być autentyczni? Jeżeli dotyka nas Duch Święty i ja rozpoczynam, tutaj naprawdę możemy być autentycznymi, rozpoczynam drogę nawrócenia. I kiedy spotykam się, czy w waszych grupkach, czy z kierownikiem duchowym, i zaczynam opowiadać o tym, jaki ja jestem naprawdę, czy w sakramencie spowiedzi, wtedy mogę być autentyczny. I tu jest wielka dojrzałość, potrzeba dojrzałości osoby słuchającej, która mnie przyjmie. Bo jeżeli tylko jeden raz mnie oceni albo zrazi, to ja mogę już drugi raz tego nie powtórzyć. I to jest odpowiedzialność wspólnot chrześcijańskich. Całe rekolekcje miały być o tym, będzie tylko dwa zdania. Ale cały czas miałem to w głowie. Odnośnie dialogu, cierpliwy realizm, momencik. Powinno być tutaj. Troszkę o Franciszku. Na razie o dialogu, potem dopowiem. O wsłuchiwaniu się, o byciu autentycznym w naszych rozmowach. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie jako do osoby wierzącej i w jakiś sposób utożsamia mnie z Chrystusem. Potrzeba czasu, dobrego czasu, który polega na cierpliwym i uważnym słuchaniu, aż druga osoba wyrazi wszystko, co potrzebowała wyrazić. Wymaga to ascezy, żeby nie zaczynać mówić, zanim nie nadejdzie właściwy czas. Zamiast zaczynać wydawanie opinii lub rad, trzeba się upewnić, że usłyszałem to wszystko, co druga osoba potrzebowała wypowiedzieć. Wiąże się to z ciszą wewnętrzną, aby bez hałasu usłyszeć w sercu i umyśle. Ogołocić się z wszelkiego pośpiechu, odłożyć na bok swoje własne potrzeby, priorytety, stworzyć przestrzeń. Często jedno z małżonków nie potrzebuje rozwiązania swoich problemów, ale bycia wysłuchanym. Musi przekonać się, że zostało dostrzeżone jego cierpienie, jego rozczarowanie, strach, gniew, nadzieja, jego marzenia. Często się jednak narzeka, nie słucha mnie, kiedy zdaje się, że to robi, w rzeczywistości myśli o czymś innym. Mówię i czuję, że tylko czeka, kiedy skończę. Kiedy mówię, próbuje zmienić temat lub dodaje mi szybko, lub daje mi szybkie odpowiedzi, aby zakończyć rozmowę. Trzeba rozwijać nawyk nadawania drugiej osobie rzeczywistej ważności. Chodzi o docenienie drugiego, o to, że ma prawo do istnienia, do samodzielnego myślenia i bycia szczęśliwym. To mówi papież Franciszek w Amoris Laetitia. Odnośnie małżonków, ale chyba też wszystkich chrześcijan. Doświadczenie czy umiejętność słuchania. Naszym zadaniem jest tworzenie takich przestrzeni, gdzie człowiek może być wysłuchany. Jeżeli ktokolwiek z was, a towarzyszycie swoim dzieciom, swoim wnukom, może z wnukami jest łatwiej, jak na to patrzymy. Czy dajemy przestrzeń wysłuchania? Jakie jest zagrożenie w słuchaniu chrześcijańskim? Że jeżeli wysłucham, to się może okazać, że mój rozmówca ma własny projekt na życie. I co wtedy? Mówimy o osobie dorosłej albo dojrzewającej. W słuchaniu opowiada mi o swoim projekcie, a mój jest inny. Bez odpowiedzi to pytanie. Stąd znowu odwołanie do Mojżesza. Nie bójmy się ziemi Madianitów. To znaczy ziemi, gdzie nam się wydaje, że nie ma Boga. Bo na tej ziemi może objawić się Bóg. I może pojawić się płomień, który właśnie spala i jednocześnie nie spala. Jeżeli chodzi o symbol Ducha Świętego i ognia, który wypala, to po to jest mi ten ogień dany, aby zabił, wypalił, zniszczył wszelkie zło, jakie we mnie jest, a zahartował to, co jest dobre. Pragnę, żeby ogień spadł na ziemię. Modlitwa Chrystusa. Żeby wypalił. Umocnił i dał życie. I teraz zadanie dla nas, dla całego Kościoła, jakie postawił papież Franciszek. Żeby w jakiś sposób zrozumieć nauczania Franciszka, to trzeba popatrzeć na Kościół Ameryki Południowej, na Kościół latynoski, który ma troszkę inne struktury niż Kościół w cywilizacji zachodniej. Ma zupełnie inną historię. Mamy ten wielki kolonializm, to jest ten XVI wiek, gdzie od razu pojawiły się ponad 30 uniwersytetów. Kościół Ameryki Łacińskiej w dobie kolonialnej mamy podnoszony argument o tej słynnej konkwiście i tej rejzie Corteza wyniszczającej Indian. Ale tak się dziwnie składa, ilu mamy Indian w Ameryce Południowej, a ile Indian w Ameryce Północnej. Jaka rejza była.